Witam was, kochani, serdecznie. Cieszymy się, że możemy razem z wami po raz kolejny już spędzać ten czas wspólnego nabożeństwa, wspólnego radowania się, dzielenia się Słowem Bożym, tym, co Bóg dla nas przygotował. Jakiś czas temu, kiedy z rodziną tutaj jechaliśmy, mówię do mojej żony, jesteśmy tutaj tak często, że będziemy musieli chyba pójść do pastora porozmawiać o jakimś honorowym członkostwie. Moja żona chwilę pomyślała i w tej swojej szczerości mówi: Tomek, a co wtedy z dziesięciną? Jesteśmy tak często, czujemy się u was jak w domu. Dziękujemy wam za gościnę, za to, że przyjmujecie nas, że kiedy dzwonimy, to odbieracie. Jeżeli potrzebujemy noclegu, jesteśmy wam naprawdę, naprawdę wdzięczni. Kochani, chciałbym, abyśmy mogli przeczytać jedną przypowieść zapisaną nigdzie indziej jak w Ewangelii Łukasza. Jest to rozdział 10. Abyśmy przeczytali ją od wersetu 20-29. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując wtedy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim? Temu, który wpadł w ręce zbójców. On rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź ty i czyń podobnie. Cała przypowieść powstaje tylko dlatego, że zdarzyła się sytuacja, kiedy znawca zakonu chce wystawić Jezusa na próbę i przychodzi do niego i na koniec dyskusji, jak to Biblia nazywa, on chcąc się usprawiedliwić, zadaje pytanie Jezusowi: kto w takim razie jest moim bliźnim? I Jezus, nawiązując do tej wypowiedzi, opowiada całą tą przypowieść, którą mieliśmy okazję czytać. Ten człowiek jest podobny do wielu, wielu z nas. On jedyne, czego chciał w tamtym momencie, on jedyne, czego oczekiwał, to chciał się tylko usprawiedliwić. Ten człowiek chciał podobać się ludziom. Ten człowiek chciał czuć się dobrze. I problem tego człowieka polegał na tym, że on nie przyszedł do Jezusa po to, aby skorzystać z jego mądrości. Problem tego człowieka nie polegał na tym, że on nie przyszedł do Jezusa, aby czegokolwiek się od niego nauczyć, zdobyć jakąś wiedzę. Cel był tylko jeden. Ja mam rację, zostaję przy swoim i proszę, w żaden sposób nie psuj tego, jak ja się czuję. W żaden sposób nie psuj mojego samopoczucia. Ja już wiele lat czytam Biblię. Ja już wiele lat znam prawdy, które są tam zapisane. Ja już wiele lat temu poznałem Jezusa i proszę cię, nie psuj tego, jak ja się czuję. Ale często Duch Święty chce popsuć właśnie to, jak ty i ja się czujesz, i pokazać, że Bóg ma dla nas jeszcze o krok więcej. Że często ma dla ciebie inną drogę niż ta, którą właśnie może obecnie kroczysz. Jak często my w XXI wieku nie chcemy słuchać tego, co Bóg do nas mówi, ale to, czego chcemy, to tylko się usprawiedliwić. Chcemy, żeby nie było na nas, żeby nie było przez nas, a jak już coś ma być, to najlepiej dla nas. I ten człowiek nie chciał usłyszeć tego, co Bóg ma dla niego. Coś, czego tak naprawdę potrzebował, coś, czego tak naprawdę jego serce pragnęło, a wypływało to z pytania: kto jest moim bliźnim? I tak jak ten człowiek 2000 lat temu, tak i dziś wielu z nas zmaga się z tym samym pytaniem. Tak dzisiaj wielu z nas zmaga się z tym samym pytaniem, z którym zmagał się ten człowiek. Kto jest moim bliźnim? I choć często w duszy mamy odpowiedź na to pytanie, jednak wielokrotnie w swoim życiu je stawiamy wielokrotnie je zadajemy. I wierzę, że Bóg przez to słowo chce nas nauczyć tej wielkiej prawdy, że jeżeli będziemy w swoim życiu czekać na to, aż inni staną się dla nas bliźnimi, to nigdy w swoim życiu nie będziemy ich mieć. To my mamy czynić innych bliźnimi, a nie czekać, aż oni sami się dla nas nimi staną. To my w swoim życiu mamy czynić innych bliźnimi, a nie czekać, jak jakaś nadprzyrodzona moc uczyni to, że w końcu z sąsiadem będę żył w zgodzie. To my okazujemy im miłość i to czyni nas bliźnimi, a nie czekamy, aż oni przyjdą do nas. A Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Jezus opowiada historię i widzimy człowieka, który gdzieś zmierza. Widzimy człowieka, który gdzieś idzie, ale po drodze wszystko traci swój sens. Kiedy ten człowiek wychodził, wszystko miało sens. Kiedy ten człowiek wyruszał w tą podróż, wszystko miało jakiś swój cel. Ale po drodze wszystko się rozmyło. Po drodze wszystko straciło swój cel. Ten człowiek miał swoje plany. Ten człowiek miał swoje ambicje. Ten człowiek miał wyznaczoną drogę, którą chciał podążać. Miał swoje rzeczy, które planował w przód. Z pewnością rozmyślał o tym, co będzie jutro. Ale zauważcie, kochani, że jeden moment, jedna chwila w życiu, która zmienia wszystko. I oto ten człowiek gdzieś jeszcze żyje, ale tak naprawdę umiera. I w naszym przekładzie Słowa Bożego jest napisane, że pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. Jednak gdy zobaczymy z tekstu oryginalnego, brzmi to trochę inaczej, a dokładnie, że pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Niby tak niewiele, a naprawdę tak wiele. Ten człowiek szedł w dół. Ten człowiek schodził, a jeżeli się schodzi, to schodzi się w dół. Różnica poziomów między Jerozolimą a Jerychem wynosi 100 metrów, dokładnie 1100 metrów. Ten człowiek idzie z miasta Bożego i udaje się do miasta przeklętego. Z miasta obietnic do miasta ludzkich aspiracji. Z miasta, które zostało wybrane przez Boga, do miasta ludzkich ambicji. Oddala się od tego, co Boże, a przybliża się do tego, co trwa tylko i wyłącznie z powodu ludzkich wysiłków. Ten człowiek schodził. I nigdzie Biblia nam nie podaje, kim byli ci bandyci. Nie ma, myślę, na świecie teologa, który by wam powiedział, że tak wgłębił się w ten tekst, że jest w stanie wam go wymienić i wymienić wam tych teologów. Nie ma takiego człowieka, który tak wgłębiłby się w tekst, że byłby w stanie wymienić wam tych bandytów, którzy są tu opisani. Ale bandyta to nikt inny, jak ktoś, kto łamie prawo i żyje wbrew prawu. I to jest nic innego, jak obraz tego, kiedy my jako ludzie, kiedy człowiek oddala się od Boga i wpada w ręce duchowych bandytów. Każdy z nas, który pozostawi to, co jest Bożą wolą dla swojego życia, prędzej czy później spotka ich na swojej drodze. Jeżeli dystans między człowiekiem a Bogiem z jakichś powodów się oddala, to nigdy nie dlatego, że to Bóg oddala się od człowieka, ale zawsze dlatego, że to my jako ludzie pozostawiamy Boga. To zawsze moje ego, to zawsze moje ambicje, to zawsze moja upartość powodowały to, że dystans się zwiększał. A im był większy, tym czułem się gorzej. Czy miałeś, drogi przyjacielu, w swoim życiu kiedyś tak, jak ja mam bardzo często, że zrobiłeś coś źle, powiedziałeś w swoim życiu coś źle i towarzyszyło ci to poczucie winy, to przekonanie, które dawało ci jasny sygnał tego, jakbyś był dalej od Boga, niż byłeś chwilę temu, niż byłeś wczoraj. Ja miałem w swoim życiu tak nieraz. Jakbym zrobił ten krok w tył, że jakby chwilę wcześniej ta relacja z Bogiem była jakaś pełniejsza. Jakby chwilę wcześniej ta relacja z Bogiem była jakaś lepsza. I widzimy, że ten człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i oddalał się. W pewnym momencie dorwali go, w pewnym momencie złapali go i powiesz tak, ale to było lata temu, to było tysiące lat temu, 2000, kiedy Jezus to opowiadał, a nie wiadomo, ile jeszcze od tego minęło. To chcę ci coś powiedzieć. Biblia mówi o bandytach, którzy czekają na drodze twojego życia. Biblia mówi o bandytach, którzy stoją na drodze twojego życia i czekają właśnie na to, aż zaczniesz oddalać się od woli Bożej, która jest dla twojego życia. I właśnie czekają na to, kiedy w cudzysłowie zaczniesz schodzić z tej Jerozolimy i przybliżać się do Jerycha. Czekają właśnie na to, aż zaczniesz oddalać się od Bożej woli do twojego życia, ku ludzkim planom. Jerycho jest miastem przeklętym, miastem, które zostało wzniesione tylko i wyłącznie wysiłkiem ludzkim, ludzką upartością. Jeruzalem zaś jest miastem obietnicy. Kiedy zaczynasz się oddalać w swoim życiu od Bożych obietnic, a zaczynasz budować to, co ludzkie, zaczynasz schodzić i zmierzasz w dół. I w pewnym momencie nagle okazuje się, że dziwnym trafem ci bandyci jeszcze żyją. Nagle okazuje się, że gdzieś jeszcze tak naprawdę oni są i czekają na drodze twojego życia i nazywają się nie inaczej jak nasze ludzkie pożądliwości. Nazywają się nie inaczej jak nasze ludzkie ambicje. Nazywają się nie inaczej jak nasze aspiracje, nasze nałogi. Nie inaczej jak nasza ludzka duma. I powiem wam, drodzy przyjaciele, coś, co przez lata służby z młodzieżą mogłem zauważyć. Widziałem ludzi, którzy się nawracali. Widziałem ludzi, którzy wyznawali swoje grzechy. Widziałem ludzi, których życie Bóg oczyszcza, uwalniał ich od nałogów. Prowadził ich życie, wylewał swoją łaskę w obfitości na ich życie. Oni obfitowali w Boże błogosławieństwo. Bóg chcił ich Duchem Świętym. Widziałem, kiedy wchodzili do wody, kiedy mówili, Panie, tak wierzę, tak składam, Panie, tak składam. Widziałem ich życie, które zostało przemienione przez Boga. Ale przychodził ten moment, gdzie zaniedbywali swoją relację z Bogiem. I najpierw z reguły odbija się to na tych środowych, nie wiem, czy u was też są w środę, w czwartek, z reguły na tych czwartkowych, mniejszych nabożeństwach. Później zaczynacie, zobaczycie, że taka osoba jest coraz rzadziej na spotkaniach modlitewnych. Potem zobaczycie, że i te niedzielne nabożeństwa jakoś zaczynają kolidować z jej planami. Jeżeli się pojawia, to z wielkiej łaski, to raz na dwa tygodnie. Później raz na trzy, a potem nie ma jej wcale. Kiedy zaniedbujesz swoją relację z Bogiem, przestajesz czytać Słowo Boże w domu, rzadziej pojawiasz się na nabożeństwach. Przychodzi chwila, gdzie na tych niedzielnych jesteś co drugą niedzielę. I przychodzi ten moment w końcu, gdzie spotykasz tego człowieka na mieście. I gdzieś w tylnej części półkuli masz obraz tego, jak w niesamowity sposób Bóg działał w jego życiu. Masz obraz tego, jak Bóg przez swoją łaskę, w swoim miłosierdziu rozrywał wszelkie kajdany grzechu z życia tego człowieka. I przychodzi ten moment, gdzie spotykasz go znowu na mieście. I widzisz, że z powrotem tkwi w tym, z czego Bóg go uwalniał. Wiesz, że kiedy się nawracał, paczki papierosów wyrzucał do śmieci, że modliliście się, że Bóg go uwolnił. I spotykasz go znowu na mieście, już nawet bez wstydu, nie schowa go za siebie. Napadli go bandyci, napadli go, gdy schodził w dół. Znowu go dorwali. Dopóki był blisko Pana, dopóki był blisko centrum Bożych obietnic, to oni trzymali się z daleka. Ale kiedy on zaczął schodzić, kiedy zaczął zmierzać w przeciwnym kierunku, zaczął się opuszczać, znowu go złapali. I widzisz tego człowieka, że znowu ten grzech go ma. I ten grzech może być różny. To może być plotkarstwo, to mogą być kłamstwa. To może być pornografia, alkohol, palenie. Napadają cię twoje aspiracje, ambicje, nałogi, duma, pożądliwość. Napadają cię w połowie drogi. Zostawiają ni to na wpół żywego, ni to na wpół umarłego. Ten człowiek zostaje napadnięty i obrabowany. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że coś miał, co mu zostało zabrane. I to zabrane siłą. Ilu z was miało talent? Ilu z nas miało pragnienie? 15 lat temu wierzyłeś, że w kościele coś można. 10 lat temu wierzyłeś, że Bóg jeszcze może coś zmienić, że Bóg może zaingerować w twoje życie i to, co jest twoim problemem, Bóg to może rozwiązać. Wierzyłeś, że Boże działanie nie wyklucza się z twojego życia, że Bóg może działać także u ciebie, ale już nie wierzysz. 20, może 10, może 5, może rok temu, może miesiąc temu. Miałeś ten skarb, miałeś ten talent od Boga. Wierzyłeś w to, że możesz tym budować Kościół, budować Królestwo. Jednak ktoś cię napadł i dzisiaj już nie wierzysz. Ten człowiek został obrabowany. Coś miał, ale to stracił. W jego przypadku to były pieniądze, ale w twoim przypadku to mogą być marzenia. W twoim przypadku to może być służba. To mogą być twoje plany związane z Bogiem. Znam historię małżeństwa, w którym wszystko było dobrze, dopóki trwali przy Bogu. Dopóki wspólnie razem się modlili. Dopóki wspólnie razem czytali Słowo Boże. Przyszedł moment, gdzie biznes w ich życiu stał się ważniejszy. Pierwsza kłótnia pociągnęła za sobą drugą. Po drugiej była trzecia. Po trzeciej była kolejna. I przyszedł moment, gdzie ten mąż nie wytrzymał i uderzył swoją żonę. I ona sama opowiadała. Mieliśmy plany. Mieliśmy marzenia, mieliśmy dążenia, mieliśmy wyznaczony cel i kierunek, do którego chcieliśmy dojść z Bogiem. Ale zaczęli schodzić w dół, zaczęli schodzić z Jerozolimy do Jerycha. Jedną z najstraszniejszych rzeczy, która wdziera się do życia chrześcijan, jest pogarda dla grzeszników. Jest pogarda dla ludzi, którym w życiu się nie udało. Dla ludzi, którzy w swoim życiu zostali napadnięci, którzy zostali obrabowani. Jeżeli w swoim życiu czujesz pogardę dla tych, co piją, dla tych, którzy właśnie leżą, dla tych, w którym życiu poszło coś nie tak, to zastanów się, drogi przyjacielu, nad miejscem, w którym jesteś. Na świecie jest wielu obrabowanych i to nie religia, nie prawo, nie liturgia, ale Ewangelia jest tym, co niesie im pomoc. I ten człowiek leżał tam. Ten człowiek był pobity, był obrabowany. On był ni to wpół żywy, ni to wpół umarły. Ten człowiek dostał serię porządnych ciosów, a obok niego przeszła religia, niosąc pogardę dla takich jak on. Po co się bije człowieka? Zauważyliście, że zawsze, kiedy kogoś napadają, kiedy chcą mu ukraść telefon, pieniądze, to najpierw taki człowiek zostaje pobity. Najpierw taki człowiek zostaje pobity, zostaje skopany. Dopiero później zabierają mu to, co ma i się oddalają. Bije się człowieka po to, aby stracił chęć walki o to, co swoje. Aby przestał się bronić. Aby nie miał siły. Aby nie mógł ścigać, aby nie mógł gonić, aby nie mógł ratować. I czasami przychodzi człowiek i mówi, ja już nie mogę. Gdzie w swoim życiu się nie popatrzę, tam jestem skopany. Gdzie w swoim życiu nie pójdę, tam jestem skopany przez życie. Odechciewa mi się czegokolwiek. Niby jeszcze żyję, ale jestem na wpół żywy, na wpół umarły. Niby jeszcze żyję, ale Tomek, co to za życie? Niby jeszcze żyję, ale pastorze, co to za życie? Gdzie się nie popatrzę? Tam jestem doświadczany przez życie. I ten człowiek leży. Leży to znaczy być nieczynnym w jakiejś dziedzinie. Kiedy leżymy, nasze ciało jest nieczynne. Duchowo leżeć to znaczy, że jesteśmy. Może mamy jeszcze członkostwo w jakimś kościele. Może nawet nazywamy się chrześcijaninami. Ale to, do czego Bóg powołał nas przed laty, leży. I dzisiaj twoje powołanie może zastąpiły zmartwienia, może zastąpiło hobby, które zamierzasz leczyć, którym zamierzasz leczyć swoją duszę, ale nie jesteś tym, do czego powołał cię Bóg. Nie jesteś tym, do czego powołał cię Pan. Pół umarły leży, nie ma siły walczyć, obrabowany ze wszystkiego, pominięty przez religię. Jest to stan, który prowadzi do śmierci, a nie do uzdrowienia. I kto wtedy może pomóc? Zastanów się, proszę, czy jesteś komukolwiek do czegokolwiek potrzebny? Czy my jako Kościół w Polkowicach, czy wy jako Kościół w Kołobrzegu jesteśmy do komukolwiek, do czegokolwiek potrzebni? Gdyby nas zbór zniknął, czy ktokolwiek by się przejął? Czy ktokolwiek by się przejął tym, że nas nie ma? Czy ktokolwiek oprócz nas by to w ogóle poczuł? Co Duch Święty, drogi przyjacielu, mówi do twojego serca, mówi do twojego życia? Ja nie wiem, ja się tylko pytam. Czy moja służba, czy moje chodzenie z Bogiem komuś na cokolwiek jest potrzebne, czy jest przydatne? Czy jesteśmy potrzebni światu? Czy moje życie wskazuje innym na Chrystusa? Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł pomimo. Ale to nic, przecież znamy tą historię i wiemy, że zaraz idzie kto inny. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł pomimo. Kto to szedł? Kapłan był nikim innym jak znawcą prawa. Czyli krótko mówiąc, wiedział, co jest zgodne, a co nie jest zgodne z prawem wyznaczonym przez Boga. Lewita był odpowiedzialny, by zgodnie z prawem ludzie sprawowali liturgię, czy jak to woli, kult. A więc ci ludzie byli znawcami tej księgi. Prawo znało odpłatę za złamanie prawa. Złamaniem prawa był grzech. Liturgia znała porządek dla tych, co trzymają się prawa. Lecz ani prawo, ani liturgia nie znali miłosierdzia. Popatrz trochę w dół. Drogi przyjacielu, nie miej się za lepszych od innych. Ale to, co musimy uczynić w swoim życiu, to stać się uczniami Jezusa. Kapłan i Lewita są tymi, co mają się za lepszych. W tej historii oni wiedzą, oni mają. Oni wiedzą i oni mają. Ale zauważcie, że to nie jest nikomu potrzebne. Ani ich wiedza, ani ich posiadanie nie jest tu nikomu potrzebne. Zastanów się dzisiaj, jakie ty niesiesz świadectwo w swoim życiu. Poznałeś Jezusa, ale czy potrafisz i czy chcesz dzielić się Nim z innymi? Czy omijasz tych, co zostali pozostawieni na śmierć? Nie omijaj w życiu tych, których ktoś napadł lub którym w życiu nie wyszło, bo nie będziesz do niczego potrzebny. Przeszedł znawca prawa i przeszedł Lewita. I powiem ci coś, drogi przyjacielu. W ten dzień mieli jedno wielkie nieszczęście. Wiecie dlaczego? Bo to był moment, bo tamtego dnia Bóg nie obserwował ich, co robili w świątyni, ale obserwował ich na drodze ich życia. Tamtego dnia Bóg nie obserwował ich, co robili w świątyni, czyli Bóg nie patrzył na to, co robisz w kościele, ale patrzy na to, co robisz w poniedziałek na drodze swojego życia. I tamtego dnia Duch Święty nie oświetlił nam ich codziennego życia, oświetlił nam ich codzienne życie. Nie opowiedział nam o tym, jak byli pobożni w świątyni, ale pokazał nam to, co zrobili na drodze i powiedział, oto oni. Zobacz, jak obojętnie idą przez życie. Nikt i nic ich nie obchodzi. Tamtego dnia mieli wielkie nieszczęście, bo Bóg nie prześwietla nam ich życia w świątyni, ale pokazuje nam ich zwykłą codzienność. Oni oczywiście będą na kolejnym nabożeństwie, bo często nam się wydaje, że obecność w niedzielę na nabożeństwie załatwi naszą całą sprawę z Panem Bogiem. Że to, że będę w niedzielę, załatwi cały tydzień mojego życia, które było byle jakie, bez jakości i bez jakiegokolwiek miłosierdzia. A Bóg mówi nie. Nie. Biedakowi na ulicy nie pomogli. Biedakowi na ulicy nie pomogło prawo wobec bezprawia, które zrobili wrogowie prawa. Ale to, co mu pomoże, to będzie łaska. Prawo i liturgia przeszły obok, ponieważ prawo i liturgia nikogo nie uratują i żadnego biedaka i nędznika z ulicy nie podniosą. Prawo szło, prawo widziało i prawo oceniło, ale nie pomogło, bo prawo widzi. Są tacy ludzie, którzy widzą i widzą wszystko, co jest nie tak. Widzą wszystko, co źle zrobisz i zaraz, kiedy coś ci nie wyjdzie, to ci powiedzą, że zrobiłeś nie tak. Jeszcze ci powiedzą, że ja mówię to, co myślę, ale często przestają myśleć to, co mówią. Prawo widzi, ale samo prawo nikomu nie jest potrzebne. Powiem wam przykład z mojego życia, świadectwo. Kiedyś pojechałem na jedną konferencję młodzieżową. Było to w innym mieście, niż obecnie mieszkam. I jedna znajoma siostra zadzwoniła do mnie i mówi: Tomek, od kilku lat modlę się za moją siostrzenicą. Jej mama nie pochodzi z domu wierzącego, nie spotkała się w życiu z Bogiem. Ja się o nich modlę. I wiem, że przyjechałeś do tego miasta, w którym ja mieszkam. Wiem, że tu jesteś na konferencji i jest to konferencja młodzieżowa. I nie uwierzysz. Ona przyjechała na weekend do mnie ze swoją koleżanką. Na ten weekend, gdzie jest konferencja. Na ten weekend, gdzie ty jako znajomy rodziny możesz przyjść, możesz je zabrać na tą konferencję. Poszedłem, porozmawiałem z tymi dziewczynami. Oczywiście były bardzo chętne i były bardzo zadowolone, że mogą iść. I kiedy jechaliśmy, ja im opowiadałem, o czym jest konferencja, czym jest konferencja, o czym tam będą mówić, dlaczego o tym mówimy, co Bóg może uczynić. I one naprawdę były podekscytowane tym, że mogą tam być. Kiedy otworzyliśmy drzwi tego zboru, drzwi tego kościoła, kiedy tam weszliśmy, na wejściu stało prawo. Stał człowiek, który przywitał się ładnie ze mną. Te panie zatrzymał na chwilę. Myślałem, że chcę z nimi porozmawiać, zapytać skąd są, skąd przyjechały. Fajnie, że jesteście. Dobrze, że będziecie tworzyć tą konferencję. Super, bo Bóg może was zmienić. Super, bo Bóg może działać w waszym życiu. Kiedy zobaczyłem, że przez jakiś czas nie wracają, poszedłem, by zobaczyć, gdzie są, co się z nimi dzieje. One siedziały przed zborem i płakały. Zapytałem, co jest nie tak, o co chodzi, dlaczego nie wchodzicie? Na wejściu stało prawo. I według tego człowieka były ubrane nie tak, aby mogły wejść do kościoła. Według tego człowieka były wymalowane nie tak, aby mogły wejść do kościoła. Według tego człowieka fryzura, którą nosiły, była nie tak, aby mogły być w kościele. Bóg nie miał... Był niesamowity moment, gdzie mogły poznać Boga. Ale przecież prawo jest ważniejsze niż miłosierdzie. Bo ci ludzie wyznaczyli jakieś prawa, według których muszą żyć i według których muszą się trzymać. Oni przeszli, oni zobaczyli, oni ocenili i nie wiedzą, co z tym mają zrobić. I to jest całe prawo. I nasz tekst Słowa Bożego mówi, że ten człowiek przeszedł pomimo. Ale tu jest coś dużo gorszego. Dokładne tłumaczenie mówi, że ten człowiek, kiedy to zobaczył, on przeszedł na drugą stronę drogi. Że ten człowiek, kiedy zobaczył tego pobitego, kiedy zobaczył tego obrabowanego, że leży przed nim, on przeszedł na drugą stronę drogi i ominął go z daleka. I tym omijaniem z daleka takich ludzi często tworzymy getto. On nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Prawo wokół bezprawia wyznacza strefę, która mówi: nie mamy ze sobą nic wspólnego. Ten człowiek był nieprzydatny temu, a ten nie mógł na niego liczyć i Tyle było warte to wszystko w tej historii. I Duch Święty pokazuje nam go nie w świątyni, ale na drodze. Oni się bali czymś ubrudzić. Jeśli jesteś taki święty, że nie możesz grzesznikowi pomóc i pochylić się nad nim, to twoja świętość jest nic nie warta. Ona powoduje, że jesteś zgorzkniały, że jesteś smutny i że jesteś nieprzydatny Bogu. Ale w końcu masz to poczucie, że przecież jesteś kimś. Prawo i porządek, lewici są mi byli potrzebni. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie podważam ich istnienia, ale są niepotrzebne, jeżeli nie funkcjonują tak, jak Bóg tego chce. Same dla siebie są szkodliwe, bez miłości. I nadchodzi trzeci człowiek, werset 33. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Biblia nie mówi już, że tak jak w poprzednich przypadkach, ten człowiek schodzi, ale ten człowiek zmierza w całkiem innym kierunku. On idzie z Samarii w kierunku Jerozolimy. On idzie nie w dół, ale on jest pielgrzymem. Też zobaczył, ale nie ominął. Samo widzenie w naszym życiu nic nie zmieni. Widział kapłan, widział znawca prawa, ale ten trzeci oprócz tego, że zobaczył, czytamy, że użalił się. Nikt nie chce miłości ci słownej, ale każdy chce praktyczną. Moja żona nie chce słyszeć, że ja ją kocham, ale chce widzieć, że to, co ja mówię, ja praktykuję w swoim życiu. Często nie musimy mówić naszym bliskim, że ich kochamy, bo tym, co czynimy dla nich, wyrażamy to jeszcze mocniej, jeszcze głębiej. A któż jest bliźnim moim? Miłość jest tą, która wyciąga rękę. I czytamy o tym, że albowiem tak Bóg umiłował świat, tak? Że co zrobił? Że syna swojego dał. Bóg przez miłość wyciągnął swoją rękę do mnie i do ciebie. On tak umiłował świat, że nie zobaczył i nie użalił i nie zrobiło mu się przykro. Ale Bóg tak umiłował, że zaangażował się. Bóg tak umiłował, że wyciągnął swoją rękę. Dał oznacza, że zaangażował się i dał nam siebie. Wtedy zaskakujemy ludzi. Na misji niejednokrotnie ludzie są w tak ciężkim szoku, że zatrzymamy się przy nich, że poświęcimy swój czas, że zatrzymamy się, że porozmawiamy z nimi, że zaangażujemy się w ich życie i w ich problem. Że nie tylko zobaczymy, nie tylko zrobi nam się żal, ale zaangażujemy się. I ten Samarytanin, on podszedł, jest to nic innego jak bliska relacja, jak brak zgorszenia, jak brak obrzydzenia. Kiedyś ktoś napisał, że jeżeli patrzysz na drugiego człowieka z góry, to abyś to czynił tylko w momencie, kiedy wyciągasz swoją rękę, aby go podnieść. I bandyci łamią prawo i prawo przechodzi. Bandyci nie są religijni i religia także przechodzi. I ich ofiara zostaje w strasznym stanie. Ale to nie religia, ani nie prawo, ale łaska będzie podnosić twoje życie. Co to za świętość, która zostawia to, co upadło? I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Jest to nic innego, jak proroczy werset do kościoła. Kim jest ten Samarytanin? Ja w nim widzę Jezusa, który przyprowadza ludzi do kościoła. Czytając ten tekst, widzę Jezusa, który zbiera z ulicy ludzi i przyprowadza ich do gospody, przyprowadza ich do kościoła. Zobaczcie, że w czasach ostatecznych, kiedy religia i prawo odmówi, i jeden powie: pojąłem żonę, drugi powie: nabyłem pole, tak? A trzeci co? Kupiłem bydło, tak? On wtedy powie do sługi: idźcie i zbierajcie. Skąd?
z ulicy. Samarytanin podnosi z ulicy i przyprowadza do gospody, która pokazuje wspólnotę, która pokazuje Kościół. I mało tego, że posyła nam ludzi, ale widzicie, co jeszcze robi. Jeżeli cokolwiek wydasz ponadto, ja odpłacę ci kiedy? Kiedy wrócę. Kiedy wrócę. Wielu dzisiaj nie chce pomóc innym, bo boją się straty. Zobacz, co mówi Jezus. Cokolwiek wydasz, ja ci oddam, kiedy wrócę. Poza murami kościoła jest wielu, którzy zostali pobici, którzy zostali poranieni i jedyne czekają, to na co czekają, to jest śmierć. Największa kazalnica do usługiwania jest poza murami kościoła, a tak niewielu chce na niej stanąć. Bo boją się w swoim życiu straty, bo często nie mamy czasu, bo często ciężko jest nam się zaangażować, często nam jest poświęcić swoje plany, swoje ambicje, swoje marzenia. Często nam jest ciężko poświęcić pół godziny z własnego życia, aby pójść i pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Aby pójść i wyciągnąć swoją dłoń do kogoś, kto tego potrzebuje. Bo coś stracę, bo stracę swój czas, stracę swoje pieniądze, stracę swoje plany. Gdzieś będę musiał swoje hobby, swoje priorytety odłożyć na plan boczny. Przecież ja jestem najważniejszy. A Jezus mówi coś innego. Cokolwiek wydasz ponad to, co ja ci dałem, a na pewno każdemu z nas dał czas i możliwość, aby pomagać innym. Cokolwiek wydasz ponad to, ja ci odpłacę. Ja wrócę i zapytam, co zrobiłeś z tymi, których ja do ciebie przyprowadziłem? Ja dałem ci 2 denary, dałem ci możliwość pracy z ludźmi, zostawiłem ci talent, wyposażyłem cię. A co ty z tym, drogi przyjacielu? Co ty z tym, drogi kościele, zrobiłeś? A któż jest bliźnim? Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty i czyń podobnie. A któż jest bliźnim? Definicja brzmi, że bliźnim jest każdy, kogo mamy miłować jak siebie samego. Bliźnim jest każdy, kogo mam miłować, jak miłuję siebie samego. W życiu wielu ludzi występuje niesprawiedliwość. Widziałem to także w swoim życiu. Polegająca na tym, że na moją miłość trzeba sobie zasłużyć. Żebym ja mógł kogoś miłować, żebym ja mógł kogoś szanować, żebym ja mógł kogoś dzielić jakimśkolwiek uczuciem. Ludzie sobie mają zasłużyć. A miłość kogoś, kto jest większy ode mnie, została dana każdemu. I nie trzeba na nią sobie zasłużyć. Niesprawiedliwość polegająca na tym, że często ludzie muszą sobie zasłużyć na moją miłość. A miłość Boga jest za darmo. Jest za darmo. Nie pytaj, drogi przyjacielu, kto jest bliźnim, ale bądź bliźnim dla innych. Popatrz na Jezusa i zastanów się, co widzisz. Co widzisz? Kogo widzisz? Jaką miłość widzisz? Jezus, chciałbym zakończyć tymi słowami, którymi Jezus zakończył tą rozmowę z tym człowiekiem, znawcą prawa. Idź ty i czyń podobnie. Amen.